Pokój braterstwu. Na początku chciałbym także przesłać pozdrowienia. Pozdrowienia od mojej żony Oli, która została z dziećmi w domu, i od moich teściów, od braterstwa Zajów. Muszę się przyznać, że trochę niezręcznie mi jest dzisiaj tutaj stawać, szczególnie na ten wykład taki pożegnalny. Z tego względu, że mimo że chciałem, ale wczoraj nie mogłem być tutaj, a i dzisiaj przyjechałem znacznie później niż to planowałem. Ale znając konwencję na Budziarzach, znając atmosferę, która tutaj zazwyczaj panuje, myślę, że i w tym roku spędziliście tutaj braterstwo na konwencji dwa bardzo miłe dni. Dwa dni, które były odłączeniem od codziennych zmartwień, od kłopotów. Dwa dni, w których mogliśmy skupić się na rozważaniu nad Słowem Bożym i na braterskiej społeczności. I gdy brat Henryk Głąb prosił mnie, bym usłużył wykładem, użył słów, myślę, że nieświadomie, ale które trochę zainspirowały i ukierunkowały mnie też w pewnym sensie w tematyce do wyboru tego wykładu. Brat powiedział: zbór w Biłgoraju życzy sobie, abyś usłużył wykładem pożegnalnym. Takich słów użył, wykładem pożegnalnym. Nie wykładem kończącym lub zamykającym, ale wykładem pożegnalnym. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie to, że tak naprawdę jest głęboki sens w tych słowach. Bo jestem raczej pewien, że w takim składzie, jak się dzisiaj tu widzimy, jeżeli nawet za rok będzie konwencja, to identycznie w takim składzie się nie spotkamy. Dla niektórych z nas będzie to konwencja pożegnalna, konwencja ostatnia przed spotkaniem z Panem. I gdy też myślałem, czymś dzisiaj z braterstwem się podzielić, to nieustannie wracała mi w myślach pieśń. Myślę, że wiecie, o jakiej pieśni mam na myśli. Pieśń 336. Zostań z Bogiem, aż się zejdzie znów. I tak nazwałem dzisiejsze rozważanie nasze. Zostań z Bogiem, aż się zejdzie znów. I za chwilę zaśpiewamy tą pieśń na zakończenie. I muszę się przyznać, że zazwyczaj, gdy akurat tą pieśń śpiewałem, to bardziej skupiałem się na harmonijnej, na harmonii, na melodii, na uczuciach, które mnie w tym momencie przepełniały. Zazwyczaj tą pieśń śpiewamy na koniec ucz duchowych, na koniec konwencji. A rzadziej zwracają uwagę na słowa. Jednak nasze stare pieśni z naszego śpiewnika mają swą piękną treść. I właśnie o tej treści troszkę chciałbym dzisiaj także z braterstwem porozmawiać. Pieśń Zostań z Bogiem jest starą pieśnią. Została ona ułożona w 1880 roku przez niejakiego Jeremiasza Rankina jako hymn, modlitwa śpiewana właśnie na zakończenie nabożeństw. Specjalnie w tym celu została ta pieśń ułożona. I przeanalizujmy jej słowa, bo one naprawdę są piękne i głębokie i oparte o Pismo Święte, wersety Pisma Świętego. Zostań z Bogiem. Zostań z Bogiem, tak kiedyś ludzie się żegnali, życząc sobie opieki Bożej, czyli błogosławieństwa Bożego, społeczności z Panem Bogiem. Dzisiaj może inaczej troszkę się żegnamy. Dzisiaj, i to jest bardzo złe, nawet w naszej społeczności często się żegnamy: do widzenia, do zobaczenia, dzień dobry. To są jak najbardziej przywitania, pożegnania, które są dość powszechne, ale mamy to piękne pożegnanie, pokój ci biblijne. Czy takie pożegnanie: zostań z Bogiem. Jestem przekonany, że jeżeli będziemy żyć z Bogiem, będziemy także odczuwać Jego pokój w swoim sercu, w swoim życiu, w codzienności. Myślę, że w dzisiejszych niespokojnych, i takich bardzo agresywnych czasach wewnętrzny pokój Boży jest czymś cennym i czymś rzadkim. I osoby żyjące z Bogiem na co dzień z pewnością mają ten pokój w swoim sercu. Z Bogiem chodził Enoch, z Bogiem chodził Noe. I jak czytamy w Biblii, nie były to łatwe chodzenia, ponieważ żyli w nieprzyjemnym, nieprzyjaznym środowisku. I dzisiaj nie jest łatwo zostać z Bogiem. A zwrot ten zawiera w sobie jeszcze jedną prawdę, związaną z chodzeniem z Panem Bogiem. Zostań z Bogiem oznacza nie idź tam, gdzie idzie grzeszny świat. Zostań z Bogiem oznacza rezygnację, odłączenie, a czasem nawet samotność w swoich wyborach. I tego braterstwo życzę. Z Bogiem także chodził Dawid i swoją drogę opisał w psalmie 18. Zaczyna on ten psalm takimi słowami. Powiedział Dawid, miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją wołam, niech będzie Pan pochwalony. I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Zauważmy, jaka w tych słowach jest ufność w kierownictwo Boże. Zauważmy zestawienie tych słów. Niech będzie pochwalony Pan i zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. To zestawienie jest dość uderzające. W słowach tych zawarta jest ufność. Ufność syna w ochronę przez ojca. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak się czujemy, chcemy być dziećmi Bożymi. Przecież każde dziecko pragnie przebywać w towarzystwie swojego ojca. Oczekuje od niego opieki, oczekuje od niego poczucia bezpieczeństwa, także i wychowania. Może mniej oczekuje, ale spodziewa się, że tak będzie. I my też pragniemy kierownictwa Bożego. Ale, drodzy braterstwo, czy to pragnienie, czy to oczekiwanie kierownictwa Bożego wystarczy? Czy Pan Bóg kieruje naszym życiem w sposób cudowny, automatyczny? Miałem ostatnio dłuższe czas, gdzie mogłem się przyglądać pewnemu człowiekowi, który uważał się za chrześcijanina, który właśnie podchodził do życia w taki sposób, że cały czas oczekiwał cudownej interwencji Bożej w swoim życiu. Mówił, jak coś nieprzyjemnego, to znaczy, o, tu Pan Bóg mówi, że nie powinienem tu być albo tego robić. Jak coś miłego i przyjemnego, o, to Pan Bóg mi błogosławi. W ogóle nie sprawdzając tego, z wersetami biblijnymi. I niektórzy tak by chcieli, żeby Pan Bóg wziął nas za ręce i prowadził od jednego dnia do drugiego. Tak jak my, literalnie, prowadzimy bardzo, bardzo małe dzieci, które jeszcze nie potrafią chodzić. I czasem tak jest. Czasem rzeczywiście odczuwamy cudowne kierownictwo Boże w naszym życiu, ale co do zasady, działanie Boże jest inne. I czytamy o nim w psalmie 18 od 29 wersetu. Ty zaiste zapalasz pochodnię moją, Pan Bóg mój oświeca ciemności moje. Wiemy z psalmu 119, czego symboliką jest pochodnia. Symbolizuje ona Słowo Boże. To Biblia wskazuje nam drogę w ciemnościach. To ona jest naszym drogowskazem. I gdy będzie ona codziennie, podkreślam, codziennie w naszych rękach, gdy codziennie ją będziemy czytać, wtedy będziemy mieć pokój Boży w swoich sercach, niezależnie od tego, co się będzie wokół nas działo. Wtedy też będziemy odczuwać kierownictwo Boże, bo będziemy poznawać charakter Pana Boga. Potwierdza to Dawid w następnych wersetach psalmu 18. Gdyż z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkich, którzy w Nim ufają. I szukając w Biblii rad Bożych, jak żyć, pokonamy każdy mur trudności. które nas spotyka. Będziemy wiedzieli, jak się zachowywać, gdy te trudności nas będą dotykały. Jest wiele, bardzo wiele ludzkich teorii, jak sobie radzić w trudnościach, w kryzysach, w niepowodzeniach, ale jedyną wypróbowaną praktyką, praktyką, która skutkuje, to jest właśnie głęboka wiara w kierownictwo Boże, połączona z szukaniem Jego woli we Słowie Bożym. I mając taką postawę, mając postawę osób, które szukają woli Bożej w Piśmie Świętym, będzie można o nas powiedzieć, że jesteśmy z Panem, że zostaliśmy z Bogiem, że czujemy wręcz Jego fizyczną obecność w naszym życiu. Mogę powiedzieć, braterstwo, z własnego doświadczenia, że czym więcej w życiu spotyka mnie trudności, czym więcej jest takich momentów w moim życiu, które chciałbym uniknąć, tym wyraźniej czuję kierownictwo Boże, kierownictwo Najwyższego w swoim życiu. Ale zostań z Bogiem, to także zatrzymaj się w tym pędzącym świecie. Mieliście, braterstwo, taką okazję zatrzymania się na 2 dni w Bożej owczarni. I o tym też mówi ta pieśń. Niech cię z tej owczarni schronią, cię nie skrzydeł cię zasłania, zostań z Bogiem, aż się zejdzie znów. Owczarnia Boża to w myśl słów Pana Jezusa, zapisanych w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, a 16 wersecie, jest to miejsce, gdzie owce słuchają Jego głosu i idą za Nim. I, drodzy braterstwo, mieliście okazję usłyszeć wiele słów, wiele porad wynikających z Pisma Świętego. Słyszymy je na wszystkich konwencjach w tym roku i nie tylko. I jest nam, myślę, miło. Miło jest słyszeć różnorodne wykłady na tematy biblijne. Ale to nie wystarczy. Teraz nadchodzi czas sprawdzianu. Czy tylko słyszymy, czy słuchamy słów Bożych? Czy słuchamy Jego głosu? Codziennie życie w pracy, w szkole, w rodzinie weryfikuje nas, czy jesteśmy owcami Chrystusowymi, czy też nie. Tu jesteśmy mieliśmy okazję być taką większą owczarnią. Nie wiem, ile tutaj nas siedzi osób. Mam wrażenie, że troszkę mniej niż to było rok temu, ale myślę, że około 1000 osób będzie. I dobrze jest być w takich miejscach. Lato jest takim tradycyjnym okresem konwencyjnym, gdzie tych konwencji mamy więcej i mówimy, że jest to czas ładowania akumulatorów, czas ładowania duchowych akumulatorów. I muszę, braterstwu, się przyznać, że od pewnego czasu, gdy to słyszę, jest mi smutno. Dlaczego? Bo chciałbym i życzę Wam, by tym podstawowym miejscem ładowania akumulatorów duchowych był zbór. A żeby to było miejsce, gdzie codziennie ładujemy, co 2 razy w tygodniu, czy przynajmniej raz w tygodniu, ładujemy swoje duchowe akumulatory. Chciałbym, by nas tam ciągnęło nie tylko w niedzielę, ale i w tygodniu. Byśmy się tam wsłuchiwali w głos naszego Zbawcy i byśmy jak owce potrzebowali naszego stada. Jak owce potrzebowali społeczności z braćmi i siostrami. Tak sobie myślę, że za dużo we współczesnym świecie jest indywidualności. Za dużo jest egoizmu, za dużo podkreślania własnego ja i własnej wartości. Ludzie się dzielą. Dzielą się i nie chcą ze sobą rozmawiać. I ludzie wolą za to udowadniać, kto ma rację, kto jest mądrzejszy, kto źle zrobił, a kto dobrze zrobił. Taki jest dzisiaj świat. Ludzie wolą dzielić społeczności na my i oni. Na tych lepszych i gorszych. Zachowują się jak barany walczące o przewodnictwo w stadzie, a nie jak pokorne i zgodne owce. I to nas nie dziwi, bo taki jest świat. Ale jacy, drodzy braterstwo, my jesteśmy? Czy bananami walczącymi o swoje małe stada, czy owieczkami dążącymi do społeczności i wspólnego przebywania? I pytanie to kieruję nie tylko do braci starszych, ale do wszystkich nas tu siedzących. Kim jesteśmy? Nie pozwalajmy, by standardy świata wnikały do naszych zborów, by to, co się dzieje w polityce, nie tylko w Polsce, bo na całym świecie, w ekonomii i we wszelkich innych objawach społecznego życia ludzkiego, ażeby to wkraczało do naszych zborów. Odłączmy się od świata. A to, że tak będzie, było przewidziane, jest przewidziane, przepowiedziane w Piśmie Świętym i jest potępione. Czytamy o tym w Objawieniu, w 22 rozdziale, od 11 do 12 wersetu. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, lub jak mówi Biblia Gdańska, niech się jeszcze usprawiedliwi, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Wyraźnie jest przepowiedziany moment, czas, kiedy następuje polaryzacja społeczeństw. I oby tej polaryzacja nie dotykała naszych zborów i naszej społeczności. Pilnujmy się, jedynie byśmy należeli do tych, co się usprawiedliwiają, korzystając z zasług wielkiego pasterza, i do tych, którzy czynią sprawiedliwość. Myślę, jestem przekonany, że nie jest łatwo być dzisiaj sprawiedliwym w tym znaczeniu biblijnym. Nie jest łatwo być prawym, nie jest łatwo chodzić drogami Bożymi. To nie jest łatwe, ale równie trudne jest uświęcanie się. I możemy sobie to ułatwić. Możemy wzajemnie sobie pomagać w drodze za Panem. I takim najlepszym miejscem, gdzie to możemy robić, to są nasze zbory. Okaż cudowną łaskę moją, Zbawco, tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej przed wrogami swymi. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają, pisał król Dawid w psalmie 17, 7, 9 werset. A w psalmie 61 i 5 wersecie dodaje: chciałbym mieszkać w namiocie Twoim wiecznie, schronić się pod osłoną Twoich skrzydeł. I ochrona Boża, ten werset na to wskazuje, ochrona Boża jest w Jego namiocie, jest w zborze, w społeczności braterskiej. I tak sobie zadałem pytanie, czy chcielibyśmy, gdyby tylko tak było możliwe, no nie jest to możliwe, ale gdyby taka była możliwość, czy chcielibyśmy mieszkać nieustannie w zborze, zajmować się tylko i wyłącznie studiowaniem Biblii, rozkoszować się społecznością z Panem Bogiem. I śpiewając tę pieśń, albo może raczej bym powinien powiedzieć inaczej, modląc się tymi słowami tego hymnu, pamiętajmy, że nasza codzienna owczarnia, nasze codzienne miejsce, gdzie możemy doładowywać nasze akumulatory duchowe, to nasz zbór. Konwencje są bardzo ważne. Można to tak porównywać do takiego wielkiego akumulatoru, który daje poczucie społeczności i jedności braterskiej. Ale te podstawowe miejsce, gdzie budujemy naszego ducha społecznie, gdzie budujemy naszego ducha, to jest zbór. Ale czy tak będzie, czy będzie to owczarnia Boża, tak naprawdę zależy to od nas samych, od naszego nastawienia, od naszych motywacji i od naszych pragnień, a przede wszystkim od nieobecności w tychże zborach baranów, którzy, jak mówi Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 30 werset, mówią rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. I to jest bardzo częsty problem w umysłach ludzi światowych. Po prostu chcą mieć swoich wyznawców, chcą pociągać za sobą ludzi, nawet kosztem rozbicia społeczeństw, rozbicia większych, mniejszych społeczności. Niechaj nas Pan Bóg broni przed takimi osobami, niechaj nas nasze zbory broni Pan Bóg i okryje nas cieniem swych skrzydeł, tak jak kwoka chroni swoje kurczęta. A my zostańmy z Bogiem, aż się zejdziemy z nóg. Zejdziemy się u Jezusowych nóg. Nie wiem, czy kiedyś sobie próbowaliście wyobrazić, drodzy braterstwo, ten obraz. Pana Jezusa Chrystusa siedzącego, a my u Jego stóp. Siedzimy u Jego stóp, zasłuchani w Jego głos, spokojni, ufni, szczęśliwi, radośni, niczego nam nie brakuje. Tak jak apostołowie, myślimy, rozbijmy tu namiot, bo jest nam tu dobrze. Zostańmy tu na zawsze. Czy to jest możliwe? Czy jest takie tu, teraz, jest możliwe takie przeżycie? Tak, jest możliwe. I o tym mówi ewangelista Mateusz w 18 rozdziale, a 20 wersecie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I jeszcze w innym miejscu Pan Jezus dodaje, cokolwiek czynicie jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. A więc możemy doświadczyć siedzenia u stóp Jezusowych. Zauważcie, że możemy siedzieć u Jego nóg, jeśli będziemy we wzajemnej społeczności i wzajemnej miłości. Siedzenie u stóp to także starożytny symbol poddaństwa. I gdybyśmy obyśmy potrafili być sługami jednych drugich. Kiedyś słyszałem, myślę, że trafne porównanie. Jak wiemy, wąska ścieżka według Biblii jest jaka? Kręta czy prosta?
Prosta.
Jest prosta, bo wszystkie drogi Boże są proste i wiedzie do góry.
I wąska.
Co znaczy, że taką drogą wąską, prostą, idącą do góry, to się idzie trochę tak gęsiego, jeden za drugim, bo za dużo miejsca nie ma. I teraz, gdy idziemy taką drogą do góry, to w naturalny sposób to, co widzimy, to widzimy, że wszyscy, którzy są przed nami, są wyżsi od nas, bo oni też idą do góry, bo są wyżej. Ale wystarczy, jak się tylko obrócimy i zaczniemy schodzić z tej drogi, to nagle okazuje się, że wszyscy są gorsi, niżsi niż my. Jest to, myślę, taki prosty test, jak postrzegamy naszych braci, nasze siostry, jako wyższych od nas, czy jako niedorastających nam pod względem znajomości pisma, dobrych uczynków, zaangażowania czy umiejętności formułowania myśli. Siedząc u stóp Chrystusa, jesteśmy w pozycji najniższego ze sług. I znów słowa te są zachętą do przebywania w gronie braterskim, do przebywania w gronie braci i sióstr, zachętą do nieopuszczania nabożeństw, ale także zachętą do pokory. Ale tak naprawdę to, co przeżywamy w społeczności braterskiej, jest tylko przedsmakiem tego, czego doświadczymy, gdy zobaczymy naszego Zbawiciela twarzą w twarz. Jest to nasze pragnienie. Gdy rzeczywiście będziemy mogli się Mu pokłonić, padając do Jego nóg. To są nasze marzenia, to jest sens naszego życia, to jest to, czego pragniemy, czemu się poświęciliśmy. Służbie, doskonałej służbie, którą będziemy mieli, gdy będziemy mieli doskonałe ciało. A tymczasem zostań z Bogiem, aż się zejdzie znów. Niech Cię przez swe rady wspiera, drzwi do manny Ci otwiera. Słowa te mówią o starej zasadzie, która legła u podstaw reformacji. Zasadzie, którą my jako wolni badacze Pisma Świętego praktykujemy. Zasada ta mówi tylko Pismo Święte. Tylko Pismo Święte jest podstawą naszej oceny, co jest prawdą, co jest fałszem. Tylko Pismo Święte jest naszym drogowskazem, co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy robić. Tylko w Biblii znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Tylko w Biblii znajdziemy praktyczne porady życiowe i tylko w Biblii znajdziemy wolę Bożą. Dlatego niechaj Bóg otwiera nam drzwi do niebiańskiej manny. Tak jak Żydzi codziennie, za wyjątkiem sabatu, ale codziennie zbierali mannę, tak i my codziennie karmimy się Słowem Bożym. Manna zesłana Żydom na puszczy miała smak placka z miodem pieczonego na oliwie. Myślę, że była smaczna. Musiała być smaczna. Smaczna i odżywcza. Taka też jest Słowo Boże. Taka też jest prawda. Smaczna i odżywcza. Codziennie karmimy nasze cielesne, natura fizyczne ciało, jedząc przynajmniej 3 posiłki. A jak często karmimy naszego ducha? Jak często karmimy nowe stworzenie? Czy zaglądamy do Pisma Świętego przynajmniej raz dziennie? W zasadzie to nie powinno być pytaniem. To powinno być praktyką i zwyczajem. Ale manna ma wieloraką symbolikę. W 6 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus porównuje siebie do chleba żywota, który stąpił z nieba i daje światu życie. I w tym samym miejscu dodaje: kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Tak więc przyszliśmy, drodzy braterstwo, do stóp Jezusowych. Mamy społeczność z Chrystusem. Dał nam On poznać swoją prawdę. Zakosztowaliśmy słodkości Jego nauczania. Uwierzyliśmy, zaufaliśmy Mu. Chcemy podążać za Nim. Korzystamy wiarą z okupu. I myślę, że nauka o okupie jest najpiękniejszą z nauk biblijnych. Prostą, harmonijną i spinającą wszystkie inne nauki biblijne. Czy warto łaknąć czegoś innego? Prorok Izajasz napisał o Izraelu w ten sposób. Wół znał swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. Izajasz 1 rozdział 3 werset. A Jeremiasz jeszcze mocniejsze słowa mówi. Dodaje w ten sposób. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny. Cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Proroctwo Jeremiasza, 2 rozdział, 13 werset. Prawda Boża ma to do siebie, że jest jak żywe źródło. Tak w Biblii jest porównana. Do żywego źródła. Symbolicznej woda wytryskająca z niego jest zawsze świeża i zawsze orzeźwiająca. Ale w naturze ludzkiej jest chęć pogoni za nowościami. I nie jest to złe, o ile te nowości polegają na pogłębianiu prawd Bożych. Gorzej, gdy te nowości stają się starymi błędami, które zostały odrzucone przez naszych dziadów i pradziadów. W naturze ludzkiej także często jest nieumiejętność spojrzenia na daną rzecz w sposób syntetyczny, całościowy. Prawda Boża jest dlatego piękna, ponieważ jest harmonijna, ponieważ jest spójna, powiązana ze sobą. I ten plan wieków, który tutaj wisi, nie wiem, czy wy, braterstwo, wiecie, ale to jest rzecz, rysunek, który za pomocą którego brat Russell wyprzedził epokę o przynajmniej o 150 lat. Dzisiaj są tak zwane infografiki, które skomplikowane rzeczy podaje się w prosty sposób, tak jak tutaj. A my mamy prostą grafikę obrazującą plan Boży. Tak naprawdę obrazującą, jak my widzimy Pana Boga. Obyśmy ją znali, abyśmy potrafili wytłumaczyć, abyśmy wiedzieli dlaczego ta ona jest tak, a nie inaczej przedstawiona. Bo to, co jest najważniejsze, co chciałbym podkreślić, doktryny, nauki biblijne nigdy nie powinny być tylko intelektualną rozrywką albo zaspokojeniem pewnej wiedzy. One są bardzo ważne, ponieważ nauki biblijne, doktryny opisują Pana Boga, opisują Pana Jezusa w działaniu. Tym samym dając nam wzór do postępowania w codziennym życiu. Można mówić, że Pan Bóg jest miłością, ale jeżeli będzie się opisywało Go jako takiego, który nie działa w miłości i nie jest sprawiedliwy, na przykład męcząc duszę w piekle, to co z tego, że my będziemy mówili, że Bóg jest miłością, skoro tak naprawdę tego Boga opisujemy jako istotę nie mającą miłości. Ale manna ma jeszcze jedno znaczenie, o którym czytamy w drugim rozdziale Księgi Objawienia, gdzie w nagrodę zborowi w Tiatyrze obiecane jest, że dostanie nieco z manny ukrytej. Manna ta symbolizuje najwyższą nagrodę obiecaną Kościołowi, czyli nieśmiertelność. Tak więc otwarte drzwi do manny, o których śpiewamy w pieśni, to szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, o którym pisze apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, a 11 wersecie. Drodzy bracia, czy chcielibyśmy mieć szeroko otwarte drzwi do zbawienia? Myślę, że tak, jest to pytanie retoryczne. Każdy by z nas, to, że tu jesteśmy, to świadczy o tym, że chcemy mieć szeroko otwarte drzwi. Ale czy wystarczy chcieć? Nie, drodzy braterstwo. Jest to bardzo ważne, ale nie wystarczy. Ten sam apostoł wymienia szereg cech, które musimy w sobie rozwinąć. Od wiary, aż po miłość. Ale i to jeszcze nie wystarczy. Ponieważ czytamy, że jeśli będziemy mieć te cechy, z następny werset, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To bardzo ważne ostrzeżenie. Abyśmy nie byli bezużyteczni i bezczynni w poznaniu Chrystusa. Osobiście nie widzę takiej możliwości, by mieć rozwinięte wszystkie z 8 cech tak zwanej Piotrowej drabiny i nie mieć chęci dzielenia się prawdą z innymi, nie mieć chęci przebywania w społeczności braterskiej, nie mieć chęci budowania tejże społeczności i dzielenia się pięknem prawdy. Wtedy można powiedzieć, jeżeli mamy takie cechy, jeżeli mamy takie nastawienie, jeżeli mamy, tak żyjemy, to możemy powiedzieć, że jesteśmy z Panem. Wtedy też wypełnią się w naszym życiu dalsze słowa pieśni. Gdy pokusy w drodze stoją, niech Cię broni ręką swoją. Żyjemy w czasach, w których jest, myślę, więcej pokus niż kiedykolwiek ich było w przeszłości. Współczesna cywilizacja, współczesne społeczeństwo oparte jest, jak czytamy w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, 16 werset, na pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze życia, pysze żywota. Taki jest ten świat. I nie dalibyśmy sobie rady z tymi pokusami, gdyby nie pomoc Boża. Ale kontekst tego wersetu wskazuje, że u źródła pożądliwości i u źródła pychy leży brak miłości braterskiej. Czytamy tam tak. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Jednak dalsze wersety podpowiadają nam, jak uniknąć miłości do świata. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Drodzy braterstwo, jeśli mieszka w nas Słowo Boże, zwyciężyliśmy świat wraz z jego pokusami. Dlaczego? Jaki jest związek pomiędzy Słowem Bożym a pokusami? Myślę, że bardzo prosty. Pożądliwość i pycha bierze się z ustawicznego myślenia o czymś, co chcielibyśmy osiągnąć. To nie muszą być rzeczy materialne. To może być uznanie, to może być prestiż, to może być chęć przewodzenia innym, chęć zrobienia wielkich rzeczy na skalę widoczną dla innych, chęć zabłyszczenia. I jedynym skutecznym sposobem oderwania się od tych myśli, jedynym skutecznym sposobem jest rozmyślanie nad Słowem Bożym. Pismo Święte jest tak niesamowitą księgą, że gdy zaczniemy zastanawiać się nad jakimś tematem biblijnym, otwierają nam się piękne skojarzenia, otwierają nam się w głowie powiązania wersetów, obrazów, symboli, powiązania zagadnień, rozwinięcia tegoż tematu, nad którym się zastanawiamy. I wtedy pobożne myśli same zaczynają wypierać myśli światowe. Ponieważ jesteśmy zachwyceni prawdą, zachwyceni Słowem Bożym i nie ma okazji, nie ma czasu, w ogóle nie ma tematu myślenia o pożądliwości i o pysze. I pokusy wtedy nie będą dla nas w dużej mierze istnieć. Bo po prostu nie będziemy myśleć o nich. Pobożne myśli zaczną, tak jak powiedziałem, wypierać myśli światowe. I twierdzę, jestem o tym przekonany, że można w taki pozytywny sposób uzależnić się od prawdy. Można się nią zachłysnąć, zafascynować, ukochać. Często wspominamy przykład kompasu, który zawsze kieruje się w stronę północną. I wierzcie mi, drodzy braterstwo, nie jest to tylko ładna przenośnia. Jestem przekonany, że dla wielu doświadczonych tu siedzących braci i sióstr jest to rzeczywistość. Rzeczywistość, gdy tylko jest chwila, moment czasu, gdzie bieżące rzeczy nie powodują, że musimy nad nimi intensywnie myśleć, to pojawia się myślenie o jakimś zagadnieniu biblijnym, o wersecie, pojawiają się pytania, gdzie szukamy odpowiedzi w Biblii. I problemem dzisiejszego czasów jest nadmiar pokus. Często mówimy, że nie mamy czasu. To jest w ogóle dziwne. Żyjemy w czasach, kiedy nigdy tak mało ludzie nie pracowali, w historii całej ludzkości, nigdy tak mało ludzie nie pracowali, a nagminnie wszyscy narzekają, że nie mają czasu. Dlaczego? Bo jest nadmiar pokus. Często mówimy, jestem zmęczony, nie mogę czytać, no bo to wymaga pewnego skupienia, a więc pooglądam telewizję, posurfuję w internecie, zagram w jakąś grę komputerową, zajmę się czymkolwiek innym. Kochani, nie oszukujmy się. Czy czytamy, czy surfujemy w internecie, czy oglądamy telewizję, pracują te same obszary w naszego mózgu. To nie jest kwestia zmęczenia, nie, ale zamiłowania do pewnych form spędzania wolnego czasu. Mój dziadek, gdy byłem dzieckiem, powtarzał mi, że umysł ludzki jest jak koszyk. Jak go napełnisz trocinami, to nie będzie miejsca na jabłka. Tak też jest. Jeżeli będziemy napełniać nasz umysł tym, co nam serwują w telewizji, w internecie, tym, co jest serwowane w grach komputerowych, to tacy będziemy. Nie ma siły. Jeżeli będziemy czytać i zastanawiać się nad Słowem Bożym, to będziemy tacy, jakie daje nam polecenie, rady i wzory Słowo Boże. Czasem mówimy, że upadamy w pokusach, bo jesteśmy słabi. To jest takie pokorne, takie usprawiedliwiające. Ale ja się często pytam sam siebie, ale także wam dzisiaj zadam to pytanie. Jak możemy być mocni w obliczu pokus, skoro karmimy nowe stworzenie raz w tygodniu przez 2 godziny, to jak możemy być mocni? Spróbujmy jeść raz w tygodniu i zobaczymy, czy będziemy mieli siły nawet na takie codzienne aktywności życiowe. Nie ma szans, nie będziemy mieli. Dlatego nie spodziewajmy się cudownych interwencji Bożych w nasze życie, skoro jeżeli ktoś cierpi na duchową anoreksję, skoro głodzimy, ktoś głodzi nowe stworzenie, nie zaglądając przez cały tydzień do Pisma Świętego. Co siejemy, to będziemy zbierać. To jest Boża ekonomia. Co siejemy, to będziemy zbierać. Czym się karmimy, takimi będziemy. Obyśmy, drodzy braterstwo, czuli pragnienie poznania Bożych nauk, czyli tak naprawdę Bożego charakteru. Ponieważ także i w tym przypadku sprawdza się przysłowie, że z kim przystajesz, takim się stajesz. Czym więcej mamy kontaktu z Pismem Świętym, tym bardziej upodabniamy się na podobieństwo Chrystusowe. Zostań z Bogiem, aż się zejdziemy znów, niech Ci swej miłości daje, falą śmierci cios zadaje. Wtedy, gdy będziemy przebywać w towarzystwie Pana Boga, w towarzystwie Jego dzieci, będzie wrastać w nas uczucie miłości Bożej. To jest taka szczególna miłość, zdolna do poświęceń, do rezygnacji z własnych praw i z własnych przywilejów. Wtedy w naszych słowach coraz rzadziej będzie się pojawiać słowo ja, a coraz częściej będziemy mówić my. My zbór, my społeczność. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, albo jak Biblia Gdańska mówi, bardziej mi się to podoba, przyciska nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. I powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 14 do 20 wersetu. Odtąd nikogo nie znamy według ciała. Oznacza to, że patrzymy na współbraci jako na nowe stworzenie. Czy nowe stworzenie może się ze sobą kłócić? Czy w ciele Chrystusowym mogą być rozdwojenia? Jeśli myślimy w kategorii my, ciało Chrystusowe, jest to niemożliwe. Jeśli myślimy w kategorii ja, Piotr Brzygut, mam taki pomysł i chcę go zrealizować, lub to ja mam się budować, to mnie buduje, a co inni na ten temat myślą, to mnie nie interesuje, no to wtedy jest problem. Wtedy pojawiają się pewne konflikty i zgrzyty. Ale co wtedy robić? Apostoł Paweł w tym przeczytanym przeze mnie fragmencie odpowiada na to pytanie. Pan Bóg powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujmy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. W innym miejscu dodaje: bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy, zakon miłości. Jeśli bowiem w tom nie ma, że jest czymś będąc niczym, ten sam z siebie oszukuje. List do Galacjan, 6 rozdział, 1 werset. Dlatego poprawiajmy się. Poprawiajmy się nawzajem, ale w duchu łagodności i w duchu chęci pojednania. Z drugiej strony pamiętajmy, że pojednanie to nie może być celem samym w sobie. Pojednanie to musi być oparte na wspólnych, biblijnych fundamentach. Tutaj potrzebne są twarde, jednoznaczne wersety i wskazówki Słowa Bożego, a nie ludzkie odczucia i spekulacje. Kiedyś, niedawno, Rozmawiałem z jedną z osób, która zaangażowała się w pewną aktywność duchową, aktywność chrześcijańską, i gdy spytałem ją, dlaczego się w to tak angażuje, usłyszałem, że tak mu podpowiada Duch Święty, że to jest jego misja. Tak mu mówi Duch Święty. Zacząłem drążyć, pytać, w jaki sposób mu ten Duch Święty podpowiada. I wiecie, co usłyszałem? Odsłyszałem, że on czuje, że powinien tak to zrobić. Zauważ, no, on czuje, tak? A jak czuje, to znaczy, że mu Duch Święty podpowiada. No nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Bardzo mnie zaskoczyła ta odpowiedź. A jak to czytamy w Starej Dobrej Pieśni 336? Niech cię przez swe rady wspiera, drzwi do manny ci otwiera. Emocjami kierował się Ezaw. On tak czuł. I sprzedał pierworodztwo za miskę oszczędzicy. Emocje zwiodły Dawida, gdy zobaczył Berszewę. Chciałbym dobrze być zrozumiany. To nie jest to, że ja mam coś przeciwko emocjom. Nie, emocje są bardzo ważne w życiu chrześcijanina. Powiedziałbym, że są niezbędne. Ale emocje, które wypływają, które mają fundament, które są zakorzenione w Piśmie Świętym. Podstawą jest Pismo Święte. I na tej podstawie, na podstawie Pisma Świętego, powinniśmy budować nasze emocje, nasze uniesienia. Na podstawie, na fundamencie Słowa Bożego. Osobiście czytając Echa Pielgrzyma brata Bartona, wielokrotnie się wzruszyłem. Rzadko to mi się zdarza, czytając książkę. Ale jest to jedna z tych książek, która zmieniła moje spojrzenie na wiele różnych zagadnień, a przez to, co idzie za tym, zmieniła pewne moje postępowanie. Ukazała mi ona głębie prawdy. Tam, gdzie widziałem zaledwie jej zarys w niektórych aspektach, i wydawało mi się, że nic tam więcej nie można dodać. Nic tam więcej nie można powiedzieć. Okazuje się, że można. Między innymi tego nauczyłem się z tej książki, że można. Że każdą naukę biblijną można pogłębiać, oglądać z różnych stron, tak jak piękny diament, który wzbudza w nas podziw, wzbudza nasz miłość do jego Stwórcy. I tak można całe życie. Można te same nauki całe życie oglądać z różnych punktów widzenia, z różnych wersetów, pogłębiać, i zawsze to będzie świeże, nowe, nigdy nie będziemy się tym nudzić. Jeśli będziemy mieć miłość do Stwórcy, jeżeli także będziemy mieli miłość do rodziny Bożej, jeżeli będziemy mieć miłość w mechanizmie myślenia o innych, to wtedy w naszym życiu wypełnią się ostatnie słowa pieśni. Falą śmierci cios zadaje. I pisze o tym także apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 8 i 13 wersecie. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że z martwych zbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć na Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech śmiertelny w ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Będąc ożywionym z martwych, będąc aktywnym w służbie Bożym, możemy się spodziewać wiele przykrych ciosów chcących nas uśmiercić, wiele trudności i nieprzyjemności. Będą one przychodziły pewnie falami, tak po to, by wzmocnić nasz charakter i wypróbować naszą wierność Bogu. Ale także po to, aby to, co skażone, przyoblekło się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblekło się w nieśmiertelność, a wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. I drodzy braterstwo, gdy za chwilę będziemy śpiewać na zakończenie pieśń pod tytułem Zostań z Bogiem, niech wypełnią się w tym śpiewie w nas słowa zapisane w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, 15 wersecie. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Śpiewając Bogu na chwałę, zwracajmy uwagę nie tylko na ducha, zwracajmy uwagę nie tylko na emocje, na melodie, które są ładne i które mogą się jednemu podobać, drugiemu mogą się nie podobać. Ale także, a może przede wszystkim, zwracajmy uwagę na słowa. Na słowa, które ta pieśń ze sobą niesie. Nigdy nie może być tak, że emocje, że melodia usprawiedliwia słowa, które nie są oparte na wersetach biblijnych i które nie wynikają z nauki Pisma Świętego. I tego braterstwu życzę. Życzę takiego przeżywania pieśni, życzę braterstwu zostańcie z Bogiem, aż się zejdzie z mów. Amen.